Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trzeciego lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI zwołał do Watykanu wszystkich kardynałów. Chce się z nimi naradzić w sprawie ewangelizacji. Od tej wiadomości rozpoczniemy dzisiejszy program. Obok innych watykańskich aktualności przedstawimy też papieskie intencje na luty. A w drugiej części programu bioetyczne pogadanki księdza Piotra Kiniewicza. Zapraszamy. Benedykt XVI zwołał do Rzymu członków kolegium kardynalskiego oraz nowych kardynałów nominatów na Dzień Refleksji i Modlitwy. Odbędzie się on w Watykanie 17 lutego, a zatem w przeddzień ogłoszonego już wcześniej konsystorza. Temat spotkania to głoszenie Ewangelii dzisiaj między Missio ad Gentes i nową ewangelizacją. W refleksję wprowadzi referat arcybiskupa Timotiego Dolana, metropolity Nowego Jorku. W programie dnia przewidziano też wystąpienie arcybiskupa Rina Fisichelli, przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw nowej ewangelizacji. Będzie on mówił o roku wiary.
W watykańskim komunikacie podano również, że ze względów zdrowotnych na najbliższym konsystorzu nie zostanie kreowany kardynałem ojciec Karl Józef Becker. Włączenie do kolegium kardynalskiego niemieckiego jezuity odbędzie się w innym terminie i będzie miało charakter prywatny.
Na wczorajszych nieszporach w Bazylice Świętego Piotra papież zachęcił zakonników do zaangażowania w obchody roku wiary i głoszenia dobrej nowiny. Zapowiedział przy tym, że Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wyda specjalne wytyczne, jak osoby zakonne mają przeżywać rok wiary i brać udział w nowej ewangelizacji. Inicjatywy związane z Rokiem Wiary przedstawił w wywiadzie dla dziennika L'Osservatore Romano przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Nowej Ewangelizacji, arcybiskup Rino Fisichella.
Jedną z ważnych inicjatyw nowej ewangelizacji w Europie jest misja w metropolii. Obejmie ona w Wielkim Poście, a więc już za niecały miesiąc 12 miast europejskich, w tym również Warszawę. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Nowej Ewangelizacji zaproponował, by w przyszłym roku misję tę rozciągnąć na 72 wielkie miasta naszego kontynentu. Propozycja spotkała się z dobrym przyjęciem i będzie realizowana, powiedział arcybiskup Fisichella w wywiadzie dla watykańskiego dziennika. Tak więc jeszcze w czasie trwania roku wiary, misja ewangelizacyjna, z czytaniem Słowa Bożego, katechezami miejscowych biskupów, udzielaniem sakramentów i świadectwami miłosierdzia obejmie kilkadziesiąt europejskich metropolii. Liczby 12 i 72 mają znaczenie symboliczne, nawiązując do Ewangelii. Chrystus rozesłał najpierw apostołów, a następnie głoszenie Królestwa Bożego powierzył większej grupie uczniów.
Kardynał Kurt Koch zaproponował wspólną międzywyznaniową deklarację o Kościele, Eucharystii i Nauczycielskim Urzędzie Kościoła. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan był prelegentem na Międzynarodowym Forum Ekumenicznym w Trewirze, w którym wzięło udział kilkuset przedstawicieli protestantów, prawosławnych i katolików z całej Europy.
Watykański kardynał stwierdził, że w dialogu ekumenicznym należy przede wszystkim jak najszybciej określić pojęcie Kościoła i jedności, często różnie definiowane przez chrześcijańskie wyznania. Jego zdaniem pierwszym stanowczym krokiem mogłaby być wspólna deklaracja o Kościele, Eucharystii i Nauczycielskim Urzędzie Kościoła. Jego pomysł z wielkim zadowoleniem skomentował przewodniczący Rady Kościołów Ewangelickich w Niemczech Nikolaus Schneider. Stwierdził on, że taki dokument byłby kamieniem milowym w dialogu ekumenicznym na wzór podpisanej w 1999 roku wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Kardynał Koch dodał też, że aby doszło do nowych impulsów w dialogu ekumenicznym, podział wśród chrześcijan musiałby być postrzegany w kategoriach zgorszenia i skandalu. Przykro mi szczególnie, gdy widzę, że tylu chrześcijan nie obchodzi ta przecież dogłębnie anomalna sytuacja, powiedział watykański hierarcha. Skrytykował on też jednostronne podkreślanie pozytywnych skutków reformacji i zażądał, by żadne z wyznań nie zmuszało innych do stawiania wspólnych kroków. Katolicy nie powinni zmuszać protestantów do uznania papieża, a protestanci nie powinni ponaglać katolików do wspólnej Eucharystii, powiedział kardynał Koch. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Do zwrócenia uwagi na coraz większe nierówności ekonomiczno-społeczne w Indiach wezwał tamtejszych biskupów przewodniczący Papieskiej Rady Justitia et Pax. Kardynał Peter Turkson przemawiał wczoraj na trwającej w Bangalurze sesji plenarnej całego indyjskiego episkopatu.
O tamtejszych nierównościach ekonomiczno-społecznych wiele mówią dane ONZ-owskiego programu rozwoju, wskazał szef watykańskiej dykasterii do spraw pokoju i sprawiedliwości. Według nich Indie są czwartą potęgą gospodarczą świata. Równocześnie pod względem wskaźnika rozwoju społecznego na 177 krajów zajmują dalekie, bo aż 126 miejsce. Kardynał Turkson przypomniał, że misja katolików w Indiach wymaga, by w jedności z Kościołem Powszechnym angażowali się w walkę z ubóstwem i przywracanie ludziom godności. Wyznawcy Chrystusa nie mogą ulegać fatalizmowi. Zdaniem przewodniczącego papieskiej Rady Justitia et Pax muszą oni być nieuleczalnie optymistyczni. Zwierzchnicy Kościoła we wszystkich swych działaniach mają być przykładem komunii, powiedział gość z Watykanu na sesji plenarnej Katolickiej Konferencji Biskupów Indii.
Zadziwiającym zrządzeniem opatrzności kapłani, którzy cierpią w wypełnianiu swej posługi na brak środków, lepiej zdają sobie sprawę, co w ich życiu jest najważniejsze i kogo tak naprawdę potrzebują. A to przekłada się w nich na misyjny zapał i skuteczność ich duszpasterstwa, zauważa kardynał Mauro Piacenza, prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa, a od niedawna również przewodniczący Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Włoski purpurat zauważa, że jego dotychczasowa funkcja w Watykanie daje mu szczególną okazję do poznania sytuacji cierpiących kościołów, a zwłaszcza posługujących w nich kapłanów. Jestem świadkiem codziennego heroizmu tysięcy kapłanów, którzy ryzykując własnym życiem, głoszą Słowo Boże, sprawują sakramenty i dzielą los swoich wiernych, opowiada kardynał Piacenza. W jego przekonaniu niepokojący jest natomiast stosunek świata zachodniego do sytuacji chrześcijan, którzy są prześladowani, torturowani i zabijani ze względu na swą wiarę. Przemilczanie tych faktów przez większość mediów sprawia wrażenie, że prześladowanie chrześcijan nie jest tak samo ważne jak prześladowanie innych kategorii osób.
Kardynał Piacenza obawia się również stopniowego podsycania nienawiści do chrześcijan w świecie zachodnim. Historia pokazuje, że pielęgnowana w ten sposób postawa pewnego dnia wybuchnie w postaci otwartych prześladowań, zauważa szef watykańskiej dykasterii w wywiadzie dla włoskiego tygodnika Familia Christiana.
Jak co miesiąc Ojciec Święty poleca modlitwą wiernych dwie intencje, ogólną i misyjną. Pierwsza z nich to, aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody i do zasobów potrzebnych do życia codziennego. Papież w swych wypowiedziach nie raz powraca do tej sprawy. Mówił o niej, odwiedzając przed 2 laty rzymską siedzibę Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Swe przemówienie wygłosił na rozpoczęcie światowego spotkania na szczycie poświęconego bezpieczeństwu żywnościowemu.
Wspólnota międzynarodowa zmaga się w ostatnich latach z poważnym kryzysem ekonomicznym i finansowym. Statystyki poświadczają, że dramatycznie rośnie liczba cierpiących głód, do czego przyczynia się wzrost cen artykułów spożywczych, zmniejszanie się zasobów ekonomicznych ludności najuboższej, ograniczony dostęp do rynku i do żywności. W encyklice Caritas in Veritate napisałem, że głód zależy nie tyle od niewystarczających zasobów materialnych, ile raczej od niedostatecznych zasobów społecznych, wśród których najważniejszy jest natury instytucjonalnej. To znaczy brakuje struktury instytucji ekonomicznych, będącej w stanie zagwarantować regularny i odpowiedni dostęp do pokarmu i wody, a zarazem stawić czoło sytuacjom związanym z podstawowymi potrzebami oraz prawdziwymi kryzysami żywnościowymi.
Przemawiając w FAO, Benedykt XVI przypomniał, że dostęp do wody i innych zasobów jest niezbywalnym prawem człowieka.
Nie należy też zapominać o podstawowych prawach człowieka, wśród których szczególne miejsce ma prawo do wystarczającego, zdrowego i pożywnego pokarmu, jak również do wody. Odgrywa ono ważną rolę względem innych praw, poczynając od pierwszego, jakim jest prawo do życia. Musi zatem dojrzewać świadomość uznająca pożywienie i dostęp do wody za powszechne prawo wszystkich istot, które nie dopuszcza różnic czy dyskryminacji.
Z kolei Ojciec Święty poleca nam intencję misyjną. W lutym mamy się modlić, aby Pan wspierał wysiłki pracowników służby zdrowia w najuboższych regionach, którzy opiekują się chorymi i osobami starszymi. Papież często powraca do tego tematu. W czasie swoich podróży, zwłaszcza do krajów południowej części naszego globu, nieraz odwiedza chorych i opiekujących się nimi pracowników służby zdrowia. Przed 3 laty spotkał się z nimi w ośrodku imienia kardynała Leżera w Yaoundé, stolicy Kamerunu. Nawiązał do ewangelicznego opisu uzdrowienia teściowej świętego Piotra.
W tym fragmencie Ewangelii widzimy, że Jezus spędza cały dzień z chorymi, aby nieść im ulgę. Pokazuje on w ten sposób poprzez konkretne gesty swoją braterską czułość i życzliwość względem wszystkich, którzy mają złamane serce i zranione ciało.
Benedykt XVI zwrócił się do tych, którzy opiekują się chorymi.
Myślę w szczególności o was, członkach personelu szpitalnego i o wszystkich, którzy pracują w służbie zdrowia. Towarzysząc cierpiącym, poświęcając im uwagę i otaczając ich opieką, pełnicie uczynki miłosierdzia i miłości, które Bóg docenia. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Waszym zadaniem, naukowcy i lekarze, jest stosować wszystko, co się godzi, aby nieść ulgę w cierpieniu. Do was należy przede wszystkim chronić życie ludzkie. Macie być obrońcami życia od poczęcia aż po naturalny kres. Dla każdego człowieka poszanowanie życia jest prawem i zarazem obowiązkiem, bowiem każde życie jest darem Boga. Chcę wraz z wami dziękować Panu za wszystkich, którzy w taki czy inny sposób działają w służbie osób cierpiących. Zachęcam księży i tych, którzy je odwiedzają, by przez czynną, przyjazną obecność w szpitalnych strukturach duszpasterskich bądź opiekę kościelną w domach nieśli chorym pociechę i wsparcie duchowe.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które Benedykt XVI poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną, aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody i do zasobów potrzebnych do życia codziennego, oraz misyjną, aby Pan wspierał wysiłki pracowników służby zdrowia w najuboższych regionach, którzy opiekują się chorymi i osobami starszymi. Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Dobro pacjenta najwyższym prawem.
Na niejednym szpitalu widnieje hasło Salus Egroti Suprema Lex Esto. W niemal wszystkich wersjach współczesnej przysięgi lekarskiej zawarte są słowa, których źródłem jest obecna w przysiędze Hipokratesa idea posługi lekarza na rzecz dobra pacjenta. Swoją drogą, przysięga lekarska obowiązująca w Polsce mówi tylko o tym, by mieć na względzie dobro chorych. Mieć na względzie. To jednak nie to samo, co postawić dobro chorego jako prawo najwyższe. Cóż miałoby znaczyć takie prawo? Oznaczałoby ono, że lekarz w swojej posłudze na rzecz chorego kieruje się najlepiej pojętym interesem chorego, bezwzględnym szacunkiem dla jego godności, ochroną jego praw i dóbr. Tymczasem nie każde działanie, którego domaga się chory, rzeczywiście musi służyć jego najlepiej pojętemu interesowi. Zdarza się, że chory domaga się czegoś, co może zaszkodzić jego zdrowiu. Bywa, że prosi o coś, co jest złe samo w sobie. To, że prosi albo w nieco innej sytuacji, że się na coś zgadza. Nie przesądzę sprawy, czy takie działanie jest od strony moralnej do zaakceptowania. A z drugiej strony, jak się zachować, gdy chory odmawia pomocy? Lekarz staje tu wobec wielu dylematów. Jest konfrontowany z problemami medycznymi, co do których musi określić działania najbardziej skuteczne, a jednocześnie jak najmniej uciążliwe dla chorego i jego rodziny. Musi rozpoznać, jak od strony moralnej ocenić określone działanie, czy jest ono moralnie nakazane, dopuszczone, a być może niedozwolone właśnie ze względu na wewnętrzną niegodziwość. Musi być również realistą, czyli wskazać działania możliwe do udźwignięcia przez chorego, przez jego bliskich, służbę zdrowia i ubezpieczyciela. Czy da się to wszystko udźwignąć tak od strony technicznej, jak i finansowej? Nie każda wynaleziona metoda terapeutyczna jest realnie dostępna. Nie każda będzie prawdziwą pomocą. Niekiedy terapia, choć przedłuży choremu lata życia, jednocześnie zamieni je w koszmar pełen bólu, gniewu i rozpaczy. Taka medyczna zaciekłość, płynąca przecież z chęci zastosowania wszystkiego, co możliwe dla ratowania życia i zdrowia, ostatecznie okazuje się wówczas tylko przekleństwem. Nie jest także działaniem dla dobra chorego. Podobnie ma się rzecz z sytuacją, gdy ceną za podjęcie terapii ostatniej szansy jest doprowadzenie rodziny do bankructwa. Niektórzy mówią, że zdrowia i życia nie można przeliczać na pieniądze. To prawda. Z drugiej jednak strony walka o każdą sekundę życia może rodzić podejrzenie, że człowiek dlatego się go chwyta, dlatego domaga się zastosowania każdej, choćby niesprawdzonej lub dostępnej tylko na nieosiągalnych realnie warunkach terapii, ponieważ panicznie boi się, że śmierć jest ostatecznym unicestwieniem. Lęk nie jest dobrym doradcą. Lęk przed śmiercią, a w istocie lęk przed nieznanym, jest rzeczą zrozumiałą, ale jednocześnie nie pomaga w podjęciu decyzji, która rzeczywiście człowiekowi będzie służyła w najlepszy możliwy sposób. Lęk może doprowadzić do spotęgowania cierpienia, do skomplikowania i tak już trudnej sytuacji zdrowotnej chorego, może wygenerować nowe problemy w jego bliższym lub dalszym otoczeniu. Jednocześnie też, ponieważ lęk skłania do ucieczki przed rzeczywistością, może uniemożliwić człowiekowi stawienia jej czoła. Co zatem ma zrobić lekarz? Co ma zrobić sam chory? Co ma zrobić jego rodzina, jeśli mają działać dla dobra pacjenta? Szczegółowe decyzje w znacznej mierze zależą od prawidłowego określenia sytuacji i płynących z niej wymagań. Pomocą w ich podjęciu są zasady interwencji medycznych, o których przyjdzie opowiedzieć nieco później. Zasady odwołujące się do obiektywnego porządku wartości i pomagające te wartości uszeregować. Już tu jednak trzeba wskazać na pierwszą z nich wszystkich – na godność osoby ludzkiej. Jeśli lekarz ma ochronić prawdziwe dobro pacjenta, musi otoczyć opieką jego człowieczą godność, zachowując jednocześnie w pamięci, że sam jest człowiekiem i pomagając innym nie może sprzeniewierzyć się samemu sobie. Nie pomaga ten, kto popełnia zło, by dobro, choćby najwyższe, osiągnąć. Chrystus stwierdził krótko: cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Są takie działania w medycynie, które mamią ludzi mirażem skuteczności, choć u ich podstaw stoją krzywda ludzka, a nierzadko śmierć. Nie wszystko, co jest technicznie możliwe, jest jednocześnie godziwe. Są firmy i badacze, którzy swoje eksperymenty prowadzą, wykorzystując ludzką biedę i desperację. Są tacy, którzy jako sprawdzone proponują metody i środki, które nigdy nie przeszły żadnych testów klinicznych. Są w końcu takie działania, które z natury swojej zakładają powołanie do życia tysięcy istnień ludzkich, by je uśmiercić w imię postępu. Żadne z tych działań, choćby okazało się skutecznym, nie byłoby godnym człowieka, ponieważ w punkcie wyjścia nie uszanowałoby jego godności. Nie będąc godnym człowieka, nie jest moralnie dobrym, nie jest wartym tego, by człowiek lekarz je stosował, ani też by człowiek pacjent o nie zabiegał.
Tu Radio Watykańskie. Pogadanka bioetyczna księdza Piotra Kiniewicza kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.